Do wszystkich wypowiedzi na forum medycznym ustosunkował się dr Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego.
Proszę Państwa, no wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że są kapitalne wzorce, są świetni pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, które na tym rynku są niesłychanie potrzebni, szczególnie na tym otwartym rynku pracy. Bardzo dobrze temu bez wątpienia służy od lat prowadzony plebiscyt lodołamaczy. Bardzo dobra inicjatywa, ale ważna i dobra po to, żeby pokazywać te dobre praktyki i je upowszechniać, bo my tutaj doskonale wszyscy wiemy, że Fundacja Dom Rodziny Rehabilitacji to jest doskonały wzorzec tej aktywności, tego działania, ale potrzeba czegoś więcej, potrzeba szerszego zrozumienia i okoliczności są bardzo sprzyjające. Wszyscy tutaj mówiliśmy o tym, że rzeczywiście w tej chwili rynek pracownika, który się pojawił, no powoduje to, że jest zapotrzebowanie na osoby, które będą tutaj współdziałały i to trzeba koniecznie upowszechniać. Natomiast tutaj padły też takie bardzo fajne zestawienia a propos tego, kto ma uprawnienia do korzystania poza kolejką ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wiecie Państwo, co? Jak ja się temu wszystkiemu przyglądam, to przy całym szacunku zmian legislacyjnych, które są potrzebne dla osób z ograniczoną sprawnością, aby ułatwić dostęp do świadczeń, to wszystko polega tylko i wyłącznie na gaszeniu pożarów, i nie rozwiązuje nigdy problemu kompleksowo, nigdy. Ta zmiana, o której także się mieliśmy tutaj dzisiaj mówić, czyli zmiana, która miała polegać na tym, że osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały nieograniczony, znacznie lepszy dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych i do porad specjalistycznych. I ja już mam dzisiaj sygnały od wielu osób, które mają takie uprawnienia, a które nie chcą się afiszować tym uprawnieniem, korzystając z opieki rehabilitacyjnej, bo podobnie jak inwalidzi wojenni, ludzie starsi, seniorzy, wiedzą doskonale, że ich rówieśnicy, nie mający takich uprawnień, częstokroć są osobami bardziej potrzebującymi. I ja to mówię tylko po to, że w tej całej liście osób, które mają uprawnienia, jak to prześledzimy, to okazuje się, że po pierwsze, ten system nie zapewnia dobrej dostępności doświadczeń zarówno dla tych osób, które są teoretycznie uprzywilejowane na podstawie aktów prawnych, a z drugiej strony osoby, które nie są uprawnione do szczególnych jakichś tam świadczeń, mają coraz to gorszy dostęp do usług. Diagnoza, która się pojawia od wielu, wielu lat, która jest przedmiotem zainteresowania. Powiedziałem tak, obecny rząd, ministerstwo widzi ten problem i zaczyna w tą stronę działać, ale to wszystko jest odkładane na przyszłość. Wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej, które mają ten system poprawić, jest odkładany na zaś. To, co dzisiaj mamy, to jest tylko, że tak powiem, dołożenie pieniędzy do systemu, w którym to idzie w zasadzie na płace pracowników. Nie ma żadnej poprawy dostępności. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby na ten temat rozmawiać systemowo i słuchając się w głosy środowiska osób, które znają ten problem, a w odniesieniu do ogólnego problemu nie tylko niepełnosprawności, ale wszystkich pacjentów w Polsce, to uważam, że są w tej chwili na szczęście już takie ciekawe inicjatywy organizacji pacjenckich, które przeprowadzają badania ankietowe, sondują, chociażby mam takie wyniki, jak dofinansować ochronę zdrowia. Badania ankietowe przeprowadzone przez organizację My Pacjenci, która pokazuje skłonność pacjentów do ponoszenia kosztów funkcjonowania tego systemu, łącznie z współpłaceniem. Trudnym tematem, który przez polityków zawsze był odkładany, a się okazuje, że społeczeństwo ma troszeczkę inne zdanie na ten temat. Im więcej ludzi się na ten temat będzie wypowiadało, tak samo w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdy to będzie wszystko budowane pod potrzeby osób niepełnosprawnych, to może skończy się wreszcie problem taki, że trzeba pieniędzy zorganizować. Nie, trzeba do tego problemu zmodyfikować tą dostępność, ten system. Dlatego, że gdzieś w tym kociołku diagnoza wstępna jest jedna, dramatyczna dla Polski od wielu, wielu lat, że nakłady na świadczenia zdrowotne są najniższe lub jedne z najniższych w Europie. Mamy wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje właśnie w prawodawstwie zapisane, a później w praktyce okazuje się, że wszyscy wiedzą, ile ten system kosztuje i ile trzeba z własnej kieszeni dokładać. Także ja bardzo liczę na to, że ten głos pacjenta, głos osób niepełnosprawnych będzie w ten sposób dostrzeżony i do tego dopasuje się rzeczywiście faktycznie system. Bo za dużo jest decyzji pociągania za sznurki, bo potem gdzieś brakuje mimo wszystko w tym koszyku pieniędzy. W odniesieniu do tej regulacji, chociażby związanej z uprawnieniami dla rehabilitacji, optymistyczne były sygnały, że będą środki w funduszu, kontrakty zostały zwiększone, a ze strony szpitali pojawiły się i poradni pojawiły się informacje, ale ci pacjenci się nie zgłaszają. Nie zgłaszają się pacjenci, którzy mają uprawnienia do korzystania z tych usług. Ja prosiłem tylko dyrektora Polskiego Działu Funduszu, żeby na podstawie krótkiego okresu analizy korzystania z tych usług właśnie w odrębnionej kwoty dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności, aby wyciągali bardzo ostrożnie wnioski, żeby na przyszłość nie zaczęli nagle ograniczać tych pieniędzy. Bo jeżeli ktoś, dajmy przykład, dom rodziny rehabilitacji, prowadząc rehabilitację i nagle się okazuje, że jest zapotrzebowanie na te usługi większe niż to, co mogą zaoferować dzisiaj, potrzeba w prostej rzeczy zwiększenia zatrudnienia osób, poprawy warunków udzielania tych świadczeń. W związku z tym zwiększając to zatrudnienie, za chwileczkę, żeby się nie okazało, że nagle tych pieniędzy nie będzie, będzie obcięty kontrakt. Dlatego tutaj wszyscy się czujnie zachowują, a ja podam jeszcze jeden bardzo skrajny przykład w odniesieniu do Polskiego Centrum Rehabilitacji. Pacjenci mają także w ramach tych uprawnień dostęp do świadczeń całodobowych, też mają mieć priorytetowo potraktowany dostęp do świadczeń. Dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych w Polskim Centrum Rehabilitacji w Kronotowie to jest długa kolejka oczekujących. 2 lata. Jeżeli wśród pacjentów, którzy będą mieli mieć te usługi wcześniej, zagwarantuje ośrodek doświadczenia, to inni pacjenci, no jak myślicie, wydłuży im się czas oczekiwania czy skróci? To jest raz. 2, ponieważ warunki pobytowe w tym ośrodku od dawna wymagają już zwiększenia powierzchni, ponieważ sale są za duże. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające warunki, ilość łóżek, dostęp do tego łóżka, określają, że gdyby w prosty sposób dopasować się do tego rozporządzenia, należałoby o 1/3 w oddziale rehabilitacyjnym zmniejszyć ilość łóżek. Czy Państwa zdaniem poprawi to dostęp do świadczeń rehabilitacji? No prosta odpowiedź. Mamy przygotowany projekt, występujemy o środki także w ramach rezerwy budżetu państwa po to, żeby można wkładając środki nasze jako wkład własny ze środków centralnych, rezerw budżetowych, które są, można było taki ośrodek wybudować w bardzo szybkim czasie. Było nawet założenie takie, że w ciągu 4 miesięcy jesteśmy w stanie to zrobić, po to właśnie, żeby nie zmniejszać ilości miejsc, bo ani to dobre dla ośrodka, a tym bardziej dla pacjentów. Jeżeli ośrodek kompleksowo realizuje świadczenia, ma zaplecze hydroterapii, basen, rehabilitacja, sale i kadra przede wszystkim, doskonale zorganizowana, no to trzeba stworzyć warunki pobytowe dla pacjentów. Dla stworzenia tych warunków potrzeba inwestycji. No i dzisiaj póki co no nie mamy zapewnionego źródła finansowania ani ze środków europejskich, ponieważ one nie mogą być przeznaczane na tak duży zakres infrastruktury. To są wszystko projekty, które poprawiają warunki, możliwości wyposażenia sprzętowego, bazy, zorganizowania zaplecza dla tego sprzętu, ale warunki pobytowe stąd nie mogą być finansowane. I w związku z tym no, to są te problemy, które właśnie między innymi z tymi regulacjami powodują, że zwiększamy liczbę osób, które mają uprawnienia do czegoś, nie zwiększając w wyraźny sposób środków, które byłyby na to przeznaczone i nie dając szansy jakby na zorganizowanie tej opieki w adekwatny do potrzeb sposób.
Jolanta Grzyb, ja jestem przedstawicielem przychodni Śródmieście. Nie jest to wszystko takie proste. Też mamy właśnie ogłoszenia, wywieszki, informacje dla pacjentów, pierwszeństwo, ale my zostajemy z problemem, bo nawet jest taka sytuacja, ci pacjenci chorzy, ale fizycznie czy intelektualnie zdrowi, stoją w dłuższej kolejce, ale na pewno też się z tym borykacie, że macie 2-3 pacjentów z uprawnieniem i kto pierwszy, nikt nie chce popuścić. Mamy zalecenie w tej chwili z Urzędu Miasta, żeby jeszcze mamy z małymi dziećmi też przyjmować w pierwszej kolejności. No to dla nas jest trudne zadanie. Później jest taki odbiór, lekarz i pielęgniarka nie pomagają, utrudniają, bo kogoś musimy wybrać. Pan marszałek nie powiedział jeszcze o tym, brakuje nam personelu. Naprawdę zaczyna brakować pielęgniarek i lekarzy. Dużo deklaracji na jednego lekarza i pielęgniarkę. My mamy pracować w środowisku domowym, opiekować się rodziną w zdrowiu i w chorobie, realizować programy zdrowotne. A pacjentów starzejących się, już 65+, plus tych niepełnosprawnych jest bardzo dużo. I jeszcze tylko bariery architektoniczne. Nie pokonaliśmy ich jeszcze. Nowe budynki, które były już po nowemu budowane, spełniają. Ja też mogę powiedzieć, mamy 2 windy, ale te windy w przychodni naszej nie spełniają wymogów. Pewne wózki wchodzą, pewne nie wchodzą. Nowa winda z przebudową to jest 400 tysięcy złotych. My żyjemy z pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ciężko jest nam takie rzeczy udźwignąć. Także to są takie problemy, że nie jest tylko ładnie. My też wiemy, ale nie damy rady zadowolić wszystkich.
Tę gorącą dyskusję podsumował Zdzisław Markiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
Amerykańscy psychologowie społeczni już od wielu lat rozpracowali kwestię satysfakcji z życia, oparli ją na 3 takich istotnych komponentach. Mianowicie, jeśli człowiek będzie miał w sobie poczucie mocy, poczucie sprawstwa i poczucie wpływu, to taki człowiek z dużym prawdopodobieństwem będzie mógł powiedzieć, że to jego życie jest satysfakcjonujące. Proszę teraz popatrzeć, jak osoby niepełnosprawne w tym normalnym świecie, na rynku pracy, w polskich warunkach, mogą te swoje poczucia uzyskiwać. Ano, wydaje się, że tylko i wyłącznie w takim systemie, który nazywa się gospodarką społeczną, jeśli mówimy o rynku pracy, praktycznie wyłącznie w obszarze gospodarki społecznej, rozumiane jako instytucje, które, jako zbiór instytucji, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. I teraz, gdybyśmy ocenili jakość pracy w takiej instytucji, to wprost widać, że pozycja osoby niepełnosprawnej, ona jest ważna, istotna, ale tylko w obrębie tej instytucji, spółdzielni socjalnej, spółdzielni inwalidów, innego rodzaju spółdzielni, a prestiż, wartość, czy przedstawianie wartości, jaką stanowi jednak przecież osoba niepełnosprawna, jest wygenerowane, to mówi się o takim tak zwanym mainstreamie, czyli te struny gdzieś tam idą w przestrzeń społeczną, ale wyłącznie poprzez ten system tej instytucji, w której osoba jest zatrudniona. Jeśli tam będzie to się odbywało mocniej, słabiej, to tak samo postrzeganie osoby niepełnosprawnej w środowisku będzie przebiegało. Akurat jesteśmy naprawdę w polu szczęściarzami, że jest Fundacja Dom. Pytanie jest, czy to wystarcza? I teraz to, o czym pan doktor Stasiak wspominał na samym początku, odwoływał się do przykładów rozwiniętych gospodarek zachodnich. I mówi się tak, my mamy gospodarkę społeczną, która oferuje jakieś usługi, no między innymi zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, a przecież mamy jeszcze inne pojęcie społecznej gospodarki rynkowej, które w systemach gospodarczych zachodnich budowane jest w ten sposób, że określa się równy dostęp do wszystkich dóbr i usług w systemie gospodarczym i społecznym dla wszystkich obywateli i wszyscy biorą odpowiedzialność za jakość życia.
Na to niestety będziemy musieli jeszcze w naszym kraju trochę poczekać.